trwają kontrole wśród beneficjentów wsparcia z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Śnieg i niska temperatura w Tatrach. TOPR apeluje do turystów o szczególną ostrożność podczas górskich wędrówek. Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak poznali rywali, z którymi zagrają w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Trwają kontrole u kilkudziesięciu beneficjentów wsparcia z KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Resort Funduszy i Polityki Regionalnej sprawdza też operatorów programu odpowiedzialnych za nabór, realizację i rozliczenie projektów, mówi szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jeżeli w przypadku operatorów, a już wiemy, że są takie przypadki, doszło do konfliktu interesów, to wówczas operator będzie ponosił pełną finansową konsekwencję źle podpisanych umów. Prowadzimy też kontrolę u beneficjentów. Po kolei od programów, od tych umów, które zidentyfikowaliśmy jako najbardziej ryzykowne, do dalszych umów. Wszystkie umowy zostaną zweryfikowane przed podpisaniem. Jednocześnie umowy zweryfikowane, które uznamy, że są ok, będą uprawniały beneficjentów do otrzymania pieniędzy.
Kontrole mają wyjaśnić wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej i gastronomicznej, które ucierpiały w pandemii. Od niedzieli Zabrze ma nowego prezydenta. Po drugiej turze wyborów został nim Kamil Żbikowski, dotychczasowy radny. Mieszkańcy oczekują od niego ożywienia i oddłużenia miasta oraz dialogu z mieszkańcami. Jakimi zadaniami zajmie się w pierwszej kolejności?
Na pewno będę chciał jak najszybciej sfinalizować prywatyzację górnika Zabrze i wykorzystać to, że górnik ma szansę na prywatnego inwestora i miasto wtedy mogłoby się skupić na sporcie młodzieżowym i amatorskim, na infrastrukturze sportowej, również tej szkolnej. A klub mógłby liczyć na lepszą przyszłość niż ta, którą jest w stanie dać mu miasto, przynajmniej uzależnienie finansowe od miasta.
Co zamierza pan zrobić, żeby zmniejszyć zadłużenie miasta?
Przede wszystkim chcę postawić na stronę dochodową budżetu, to znaczy zwiększyć skalę inwestycji, nie tyle tych miejskich, co tych zewnętrznych, które przyniosą nowe miejsca pracy, a co za tym idzie nowe dochody z podatków.
Z nowym prezydentem Zabrza rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Dodajmy jeszcze, że zadłużenie tego miasta przekracza miliard złotych. To jeszcze nie koniec lata, chociaż na rysach temperatura spadła do okolicy zera, a w wyższych partiach Tatr wciąż leży śnieg. Na szlakach trzeba bardzo uważać, ostrzegają toprowcy.
W wyższych partiach to są bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki, bo jest po prostu bardzo ślisko, a nie są to jeszcze warunki na sprzęt typowo wysokogórski, jak raki.
Nie spodziewałbym się, że śnieg będzie w sierpniu w górach.
Trzeba było czapeczkę ubrać.
Zdecydowanie było zimniej, no wiatr też swoje robi w górach, nie powiem, że nie. No ale śnieg to naprawdę zaskoczenie.
Historycznie to chyba jest bardzo wyjątkowe wydarzenie, ale dajemy radę.
Plany też trzeba było pozmieniać?
Nie, to w ostateczności, bo plany są zawsze ambitne i myślę, że damy radę je zrealizować mimo tego śniegu.
Z ratownikiem dyżurnym TOPR Marcinem Witkiem i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
Sport w faktach RMF FM.
Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak, którzy w tej nocy wygrali swoje mecze podczas wielkoszlemowego US Open, poznali rywali w kolejnej rundzie turnieju. Nasza tenisistka w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. Z kolei Kamil Majchrzak zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Dokładne godziny rywalizacji z udziałem biało-czerwonych będą ustalone wkrótce. Właściciele brytyjskich pubów biją na alarm. Coraz szybciej i częściej na wyspach ubywa tych popularnych miejsc. Donosi z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
Dla wielu Brytyjczyków to nie tylko miejsce, w którym mogą napić się piwa. Do pubu chodzą w poszukiwaniu towarzystwa i rozmowy. Szczególnie dla ludzi samotnych to niezwykle ważne miejsce. Średnio tygodniowo zamyka się na wyspach 8 pubów i to tempo rośnie, mówi Emma McLaughlin ze Stowarzyszenia Właścicieli Brytyjskich Piwiarni. Przyczyną zamknięć pubów najczęściej są rosnące koszty prowadzenia biznesu, w tym wysokie rachunki za energię i rosnące ceny produktów, a także konkurencja ze strony supermarketów, które oferują alkohol w znacznie niższych cenach.
A teraz w faktach ostatnia tej nocy rozmowa. Od nowa trzeba opracować projekt zmian w oświacie, twierdzą przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. O szczegółach z Markiem Pleśniarem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
Rzeczywiście jest tak, że nie czujecie się tutaj takim pełnoprawnym partnerem w dyskusji o oświacie?
Wie pani co, mówię o wielkim projekcie zmian ustaw oświatowych. Myśmy wystosowali stanowisko, w którym piszemy wprost, że wnioskujemy, aby, czytam, wnioskujemy, aby tym razem podjęto pracę w drodze realnych konsultacji i poszanowania opinii specjalistów w zakresie nauczania, jakimi są nauczyciele, i zarządzania szkołą, jakimi są dyrektorzy, z których każdy legitymuje się dyplomem ukończenia studiów zarządzania oświatą. Więc proponowane zmiany uznaliśmy za obarczone tak licznymi wadami, a sposób wprowadzania na tyle oburzył środowisko nauczycieli, że omawiany projekt należy naszym zdaniem opracować od nowa. Po prostu go nie przyjąć. Powiadomiliśmy w terminie o tym oczywiście resort edukacji, ale no, jak powiedziałem, środowisko oświatowe jest, czuje się traktowane jako ciało obce. W ogóle bez niego się próbuje nam stanowić o prawie, na którym, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o stronę wykonawczą, to my się znamy najlepiej. I uważamy to za ograniczanie autonomii szkół, zwłaszcza że przepisy centralizują rozmaite decyzje o życiu szkoły. Rzecz w tym, że 3 dekady temu jakieś w Polsce zaszła zmiana. Polskie szkoły opracowały sobie statuty szkół, gdzie są rozmaite reguły dotyczące tego, co robią uczniowie i nauczyciele. I to jest nowość, ponieważ w PRL-u nie mieliśmy statutów. Wystarczyło centralne zdecydowanie, jak ma być w szkołach, i wszystkie szkoły korzystały na przykład z wydrukowanego w drukarniach państwowych dzienniczka ucznia, i tam na ostatniej stronie był regulamin ucznia. No więc otrzymujemy coś takiego właśnie, że nagle do nas dociera dokument, w którym nam się taki regulamin ucznia publikuje w ustawie. Podczas gdy statuty szkół były po to, aby każda szkoła miała swoją własną konstytucję wewnętrzną i tam sobie z uczniami, nauczycielami, rodzicami wyznaczyła, że prawa naszej szkoły są takie, a nie inne. Oczywiście w zgodzie z konstytucją prawdziwą i z prawami stanowionymi przez państwo, ale szkoły przez to mogły się stać różnorodne i są różnorodne. Natomiast obserwujemy z zaniepokojeniem, że nam się centralizuje to. No i trwa naprawdę w tej chwili spory ferment. Ludzie są wzburzeni tym, że ktoś im narzuca jednolite reguły wypisane w około 20 punktach. Jakie są prawa ucznia? Tak dla ciekawości, w następnym punkcie tej ustawy pisze się o obowiązkach ucznia. Ich jest 9.
Ich jest 9.
Przy czym brzmią naprawdę banalnie, bo
na
jest tam napisane, to, że ci uczniowie muszą przestrzegać prawa i zasad. Jakby, tak jakbyśmy nie wiedzieli. Pisanie tego w ustawie trochę niepoważnie świadczy o tej ustawie, stąd naprawdę uważamy, że należało to zrobić najpierw z ludźmi, naprawdę z ludźmi, i to z tymi, którzy się znają na tym.
Panie dyrektorze...
Także mamy spore takie obawy i zmartwienia tego lata, stąd dla nas trudniejszą sprawą jest to, co my opanujemy łatwo, bo my to umiemy robić. Dyrektorzy i nauczyciele spokojnie zaczną rok szkolny i dzieci przyjdą do, jak zwykle, przygotowanych na to szkół. Natomiast w stanowieniu prawa panuje naprawdę spory nieporządek i dzieje się niewłaściwie.
Rozumiem, czyli tak możemy uspokoić rodziców, nic złego się nie wydarzy, oni pewnie tego chaosu nie odczują.
To ani nauczyciele, ani dyrektorzy, ani sam resort edukacji, nawzajem się wszyscy w żadnym stopniu nie podejrzewamy, że dopuścimy do tego, aby był jakikolwiek chaos w szkole. Nie, czekamy na dzieci, przygotowujemy szkoły. To, że podstawy programowe będziemy wdrażać metodą rozpoznania bojem, to jest nie pierwszyzna. My to zazwyczaj tak mamy.
A czy jest coś, czego państwo byście, pan i ludzie, z którymi pan rozmawia, i wie pan, co oni sobie myślą, czego byście oczekiwali od resortu teraz na przykład? Rozumiem, że pewnie od tej dyskusji by się zaczęło...
Po kolei. Po pierwsze, realna dyskusja naprawdę, i nam nie chodzi o to, że my się czujemy niedowartościowanymi, bo z nami się nie dyskutuje, tylko nam chodzi o to, żeby te zmiany naprawdę miały sens i żebyśmy my się z nimi zgadzali, ponieważ to my je mamy wykonać. Jak bez przekonania wykonawców mamy jakąkolwiek zmianę wprowadzać. To przecież jest kompletnie wbrew wszelkim regułom przywództwa, zarządzania i tak dalej. A więc to jest niezbędne, to jest konieczne, bo środowisko oświatowe naprawdę jest zdemotywowane.
Wejdę panu dyrektorowi na sekundkę słowo. Ja jestem więcej niż przekonana, że kiedy panią ministrę Lubnauer dzisiaj zapytam o to, ona powie, że ze środowiskiem są prowadzone bardzo szerokie dyskusje i rozmowy na każdy temat.
Ale z jakiegoś powodu otrzymujemy propozycje tak amatorskie i tak kompletnie nie nasze, że zdaje się, że może i dyskusje są prowadzone, ale nie słucha się fachowców. Mówię to z pełną odpowiedzialnością słowa. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka, że demotywowanie i tak zmęczonych i obciążonych nauczycieli, którym się za mało płaci i którzy nie mogą liczyć na nowych nauczycieli, młodych kolegów, koleżanki, żeby ich przygotowywać tutaj do zawodu, bo po prostu nikt nie chce przychodzić za taką płacę. Generalizuję, ale naprawdę jest bardzo trudno pozyskać młodych ludzi, którzy nie mogą się spodziewać, że chociaż po kilku latach dostaną te 10 tysięcy na rękę. Zdemotywowanie tym, że nie możemy się spodziewać naprawdę godziwych płac. Ludzi zupełnie już czyni nieco zobojętniałymi na jakieś nowe pomysły i na propozycje reform. W ten sposób nie powie się, chodźmy i zróbcie, bo trzeba najpierw ludziom naprawdę dać jakieś warunki ku temu, żeby nie musieli się martwić tym. I właśnie trzecią rzeczą, żebyśmy się nie musieli martwić tym, że polscy uczniowie nie będą tych wszystkich wspaniałych rzeczy wspaniale sobie przyswajać i czegoś z tym robić w swoim życiu, ponieważ nadal mamy 28 dzieci w klasie przeciętnie, nadal nauczyciele nie mogą liczyć na zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach, nie mamy w ogóle twardych standardów. My występujemy od miesięcy i od lat o twarde standardy, czyli zmniejszenie liczebności klas do takiej, której te dzieci przecież, które mają naprawdę dzisiaj trudno, które są inaczej wrażliwe niż te dzieci przed 40 laty, żeby one miały czas nauczyciela dla siebie.
Plus mamy coraz więcej dzieci ze szczególnymi potrzebami, które trafiają do takich klas,
i którymi trzeba są dzieci ze szczególnymi potrzebami, a nie tak, że bywało kiedyś, że się zdarzało. Teraz dzieci mają tyle deficytów, począwszy od tych fizycznych, po psychofizyczne. Mamy do czynienia też z brakiem ruchu, z otyłością, z kompleksami, z rozmaitymi rzeczami.
Panie dyrektorze, a czego pan oczekuje po tej petycji? Czego państwo oczekujecie? Jakiej reakcji ministerstwa? Bo rozumiem, że oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej ją dostało.
Jest nam bardzo przykro pisać to stanowisko. Ja z ogromną przykrością je składałem i redagowałem po dyskusji z naszymi dyrektorami i z zarządem. Jest nam wybitnie ciężko, że je składamy, ponieważ my nie idziemy na udry z rządem, my nie chcemy krytykować dla krytykowania. Naprawdę jest jeszcze czas na to, żeby poważnie sobie porozmawiać i wrócić do tej rozmowy i przede wszystkim wysłuchać fachowców. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby tak się stało. Środowisko jest ogromne. Dyrektorów, którzy wszyscy, powtarzam, mają studia zarządzania oświatą, jest 30 kilka tysięcy, a jeszcze pewnie drugie tyle to są ci, którzy już nie są dyrektorami. Tymczasem nasi dyrektorzy nie chcą przystępować do kolejnych konkursów, bo czują, czują się bezradnymi, że po prostu dalej ich nie będzie ich słuchał.
Usłyszała Magdalena Greinert od Marka Pleśniara. To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego dnia. Kolejne wydanie Faktów punktualnie o 6:00. To co najważniejsze o poranku będą mieli dla was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.